here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Now we got the speed and we got the action. New stars first, major big attraction. Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Hello! Mój drogi, jak tam twój telefon? Czy już dobrze? Czy słyszysz mnie?
Słyszę cię bardzo dobrze, ale nie wiem, co będzie za chwilę. Ponieważ dzisiaj jesteś taki, pojawiam się i znikam.
Niepewność jest większa niż to, czy Cleveland Cavaliers pokonają Atlantę Hawks. Dum 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 dum. Bo już to zrobili.
Atlanta. Atlanta.
4-0.
Mieli szansę.
4-0 z Boston Celtics. 4-2 z Chicago Bulls. 4-0 z Atlantą Hawks. 7 zwycięstw z rzędu. Bez żadnym z tych meczów nie zagrał Kevin Love. Kyrie Irving opuścił, jeśli dobrze pamiętam, 2 mecze i przez wszystkie te 7 meczów, tych 5, których grał na jednej nodze, było to jakieś 45-50% Kyriego Irvinga. I mimo tego Cleveland Cavaliers robi blowout na konferencji wschodniej. Co by się tego spodziewał przed sezonem, gdybyśmy spytali siebie...
Hej, Toronto!
Gdybym ci powiedział na przykład, słuchaj, Kevin Love nie będzie mógł grać przez, nie wiem, od pierwszej rundy. Kyrie Irving będzie kontuzjowany.
Nikt nigdy nie pomyślał. No ja przypominam, że ktoś typował Chicago. Ktoś typował Atlantę.
Toronto ktoś typował. Ale co, bijesz do mnie, że ja typowałem Chicago?
Nie grali razem.
Nie, mój drogi, ja nie typowałem Chicago w serii z Cleveland. Ja typowałem Cleveland.
Chicago, okej. Okay. Ale średnią.
Średnią, tak.
Średnią. Mam tam mały błąd.
Czy to jest błąd, jak się typuje 4-3, 4-2?
Nie, mały tam takie omsknęło się coś.
Chciałem zauważyć, że ja na pewno nie, ale myślę, że bardzo dużo osób przed sezonem jakby dostało taki scenariusz tego, jak będzie wyglądał skład Cleveland Cavaliers w playoffach konferencji wschodniej, w każdej rundzie. Dostałoby informację o tym, że Love kontuzuje się w pierwszej rundzie w ostatnim meczu, że Kyrie Irving też dozna wtedy kontuzji różnych i będzie potem naprawdę to, że gra Kyrie Irving to jest... Ten mecz miał dobry, bardzo dobry mecz, ale to, że gra Kyrie Irving...
Ale też nie grał wszystkiego.
No. To nie jest Kyrie Irving, dokładnie. No. To jest gracz, który gra i w ogóle to jest mega historia, że on gra. Mimo tych, nie wiem, 50 kontuzji.
Widziałeś ten taki gra w kontuzji?
Tak, on już został pokazany drugi raz w tych playoffach. Zastanawiałem się, czy tam jest więcej kontuzji, czy mniej kontuzji niż 4 było, nie wiem, musiałbym porównać. Zapomniałem, w którym meczu z Chicago pokazali tę grafikę. Natomiast, no chyba nikt by się tego nie spodziewał, umówmy się.
Nikt.
To jest po prostu dominacja.
Nikt się tego nie spodziewał, ale też wydaje mi się, że nic ciągle, to jest jednak wielki problem LeBrona Jamesa, że ciągle nie docenia się, jaki to jest X-faktor jednak.
Mhm.
Co daje drużynie LeBron James?
Pamiętasz, jak przed rozpoczęciem tej serii robiliśmy analizę pozycja po pozycji?
Tak.
I przyznaliśmy punkty 1-0. Właśnie o to chodzi, co mówisz, że w przypadku LeBrona nie można patrzeć, że będzie na tej pozycji 1-0. To jest, czasem bywa 2, ale czasem bywa 3.
Właśnie do każdej pozycji trzeba dodać po pół punktu jeszcze, przynajmniej.
Dokładnie. A to słusznie zauważasz, bo to też kto powiedział o tym po poprzednim meczu? Chyba Magic Johnson napisał, że LeBron był najlepszym rozgrywającym w tym meczu i najlepszym graczem post-up w tym meczu. Więc to jest kilka różnych pozycji. I nie słyszałeś tego, co mówiłem, gdy próbowaliśmy nagrać palmę pierwszy raz.
Nie, ale... opowiedz o NBA teraz. Opowiedz, co będziesz robił w czasie wakacji. Dlaczego tak.
Zacząłem oglądać mecze Michaela Jordana od początku sezonu 90-91. Więc to będą te sezony, gdy... A mam mnóstwo meczów, Michaela. Mam 80% meczów Chicago z lat 91-98. Poza tymi dwoma sezonami, gdy Michael nie grał. Chociaż tam też mam wszystkie od czasu Michaela, jak Michael wrócił. Te mecze playoffów, serię z Orlando, przegraną. No tak, ale mam też 4 razy 6, 24 minimum pozostałe wygrane serie przez Chicago Bulls, więc hej. Natomiast wiesz co, chcę odkurzyć trochę wspomnienia, to co zapisane jest w głowie, przekurzyć, przetrzeć i zobaczyć i przyjrzeć się dokładnie Michaelowi Jordanowi jako graczowi, porównując go tak z LeBronem Jamesem.
Jestem bardzo ciekaw, jeżeli rzeczywiście jesteś w stanie dokonać takiej analizy, bym powiedział, mecz po meczu, czy seria po serii, czy dominacja po dominacji, czy... To byłoby to wielkie dzieło.
To znaczy, powiem ci szczerze,
to by się tłumaczyło na języki.
Powiem ci szczerze, że ja chyba nie wiem, jak to dalej będę robił, bo to będzie opinia tylko moja. Teza, jaką przyjmuję, jest taka, że może nie jest to wcale tak bardzo pewne, że Michael jest lepszy, był lepszym koszykarzem niż LeBron James jest. I to jest teza, z jakiej wychodzę. Natomiast nie będę, przyrzekam ci, mówię, znaczy po prostu mówię ci, jak jest. Nie będę wychodził z takiego założenia, żeby chcieć udowodnić to, że LeBron jest lepszy niż Michael.
Robisz pewną hipotezę i sprawdzisz, czy ona jest prawdziwa. No, to
sprawdzisz na sobie, tak. No bo to jest, wiesz, to wymaga patrzenia, wiesz, na sposoby obrony, o czym mówiliśmy. Na przykład taka pierwsza rzecz wynikająca z pierwszych trzech meczów, jakie widziałem. Widziałem pierwsze trzy mecze Chicago sezonu 90-91. Mam dwa wnioski. Pierwszy wniosek. Michael był dla mnie na przykład, jak to nazwać? Amerykanie mówią na to aesthetically pleasing. Był bardziej estetycznie bardziej trafiał do mnie. Ruchy Michaela Jordana, kocie, taka kociość, takie przyspieszenie, taki bounce w kroku, to tutaj, jeśli chodzi o punkty, noty za styl, to na starcie przynajmniej ma, wydaje mi się, przewagę.
Właśnie ja powiem tak, ja nigdy tego nie czułem, chyba dlatego, że nigdy nawet nie zbliżyłem się do tego poziomu. To było coś tak nierealnego, że było to tak obce, że nie byłem w stanie się tym, że jakby estetyka nie grała dla mnie aż takiej roli. Znaczy, czy Pippen nie był również estetyczny?
Też był, tak.
Nawet bardziej?
Chyba nie był. To trochę działa tak, że...
Zapytaj mamy.
No tak. Tak. Nie, ale jeśli chodzi o sposób poruszania się, o taką miękkość, mi się to zawsze to porównywałem z Kobe Bryantem. Że Michael w tych swoich najlepszych czasach prime'u atletycznego miał więcej bounce w kroku. Był bardziej taki ping, był bardziej, o ile Kobe był taki, Kobe mi się kojarzył z takim pięknym zachodem słońca, wszystko płynie. Jest vibe, jest swing, jest taki chill, jest chill i vibe. Kobe miał takie kocie ruchy, ale one były takie mięciutkie, tak jakbyś się miał przytulić do pościeli, wiesz.
No, nie wiem. Taka, wiesz, kocia łapka.
Tak, do jedwabistej pościeli. By nie powiedzieć jedwabnej. Natomiast Michael był bardziej taki tung, nie wiem, jak to powiedzieć, bardziej poruszał się w takich małych miejscach, tak? Masz do pokonania na przykład pół metra i Michael robił to jak taka trochę piłeczka kauczukowa. Tak tung, był taki bardziej bouncy. Kobe był bardziej taki rozlazły, ale nie w złym sensie rozlazły. Był bardziej taki płynący. Michael był bardziej taki skupiony w centrum, nie wiem, miał sprężystość miał większą niż Kobe miał. O, to jest to, czego szukałem. Był bardziej sprężysty, tak. Ja mówię o tym Michaelu, wydaje mi się, że cały czas mówię o tym Michaelu, przede wszystkim tym Michaelu do czasu, jak...
Poszedł grać w baseball.
Tak, do tego czasu, bo potem to był trochę inny Michael, bo był cięższy i starszy Michael.
Stracił ten, rzucał się bardziej płaski.
Nie chcę mówić. Tylko ja mówię o tym Michaelu, o tym Michaelu, którego oglądam. I to pierwsza rzecz, że był aesthetic pleasing chyba bardziej dla mnie, bardziej mi się podoba ruchy Michaela i tak biega niż u LeBrona. I pamiętam.
Ale moim zdaniem tego się nie da porównać. Znaczy na tej płaszczyźnie to oni są dwoma różnymi graczami.
Tak, ale coś może ci się bardziej podobać, a coś może ci się mniej podobać, więc ja tylko mówię o tym, co mi się bardziej podoba.
Ale to lepszości w tym nie zmierzysz, tak?
Nie, i mój drogi, no tak jak powiedziałem ci, ja nie chcę mierzyć lepszości, ja chcę mieć opinię swoją, chcę ją zbudować na oglądaniu Michaela Jordana, no dokładnym oglądaniu Michaela Jordana, chcę po prostu oglądać jego
mecze. Nie chcesz być tak jak ja, że ja tak rzucam czasem takie perły przed wieprze i tak coś pieprze i...
Nie, ja to robię tylko dla siebie. Nie będę nikogo przekonywał do tego, jak było. Aha. Ale będę mówił o tym.
Ale opublikujesz to.
Będę mówił o tym w Palmie na razie.
Wakacje z Jordanem.
Nie, ja nie mam zamiaru nikogo. Nie, ja nie mam zamiaru nikogo przekonywać. Ja chcę być po prostu, nie wiem, może słuchacze Palmy sami też zaczną oglądać, a jak nie, to chcę być takim, nie wiem, wysłanym, nie wiem, gościem w przestrzeń kosmiczną, żeby albo wrócił się, nie wiem, DeLorean do poprzednich lat i sprawdził, jak to było naprawdę. Nie potrzebuję, żeby ktoś mnie wysłał i powiedział, masz, leć, tu masz 3 bułki, teraz wracaj się do lat 90, ale to może tak wyglądać, jak chcę się wrócić, chcę naprawdę sprawdzić to i mieć swoją opinię. Wychodzę z założenia, że ja jestem dosyć sprawiedliwy, nawet powiem, że bardzo, nie mam jakichś osobistych preferencji zbyt mocnych, to nie są już czasy, gdy byłem ogromnym fanem KG, to nie są czasy, gdy byłem fanem Rajona Rondo, za dużo koszykówki oglądałem, żeby mieć jakieś takie swoje, tego gościa kocham, tego uwielbiam tego gościa, mam jakąś gdzieś tam małe sympatie do graczy, ale to najczęściej są gracze typu roleplayerzy, to są gracze typu, nie wiem, teraz Matthew Dellavedova, wcześniej Patrick Beverley, to nie są gracze, którzy, nie wiem, coś zmieniają, lubię ich bazy, dlatego, żeby ich wypchnąć i powiedzieć, oni są naprawdę fajni, oni są naprawdę dobrzy, więc o to mi chodzi, dlatego ich lubię, staram się lubić ich wtedy, gdy jeszcze mało kto ich lubi, więc tak mam. Natomiast jeśli chodzi o tych największych graczy tutaj, to jak mówię, od czasu Kevina Garnetta to nie mam jakichś takich, wiesz, preferencji osobistych, tak, że czuję, kocham jego pas, coś takiego. Nie, staram się być sprawiedliwy. Myślę, że jestem sprawiedliwy. Jestem właściwą osobą wysłaną w przeszłość.
Dobrze. No masz taki mandat w każdym razie tutaj ze studia Palmy.
Dziękuję.
I leć, Maćku, leć.
Dobrze, pierwsza rzecz, bo mam dwie rzeczy tylko na razie. Znasz mnie. Ja nie będę na siłę szukał rzeczy. Ja czekam, aż te rzeczy do mnie przyjdą i je zauważę. Rzecz, którą widzę po 3 meczach, to są dopiero 3 mecze, więc jestem ciekaw, jak to dalej będzie się rozwijać. To będzie trochę koszykówka, to będzie teraz, to będzie takie trochę nerdowskie, ale Chicago miało bardzo dużo takich akcji, podobnych trochę do tych akcji, nie chcę powiedzieć, że dla Kyla Korvera, że to były akcje dla Jordana po 2 zasłonach, gdzie on wychodził, ale to były czasem akcje po pojedynczej zasłonie, gdzie Michael dostawał piłkę i w momencie, w którym dostawał piłkę, dostawał zasłonę, robił krok w stronę zasłony, wychodził za zasłony i oddawał pull-up jumper. Widziałem, te same zagrywki były w 3 meczach. Natomiast to, czego nie widzę, to nie widzę tam żadnego wysokiego gracza dochodzącego wyżej do Michaela rzucającego. Michael miał w 3 meczach, nie wiem, może 10-12 wolnych, czystych pull-up jumperów. Tak jakby... I zastanawiam się, czy wtedy wysocy wychodzili wyżej, tak jak teraz gdzieś od kilku lat wychodzą wyżej, czy też, nie wiem, będą tak zostawać w pensji i oddawać mu te jumpery i te jumpery będą czyste, niekryte. Nie wiem, zobaczymy jak to dalej, jak będą inne wysoły.
Ale wiesz, zrobisz takie porównanie LeBrona i Jordana jest ciekawe, ono doprowadzi się nam na jakieś manowce ślepego zaułka, ale ciekawe jest to, jak patrząc tak z perspektywy, zobaczysz, jak zmieniła się koszykówka przez ostatnie 25 lat.
Tak, dokładnie. To jest,
to jest moim zdaniem ciekawsze ćwiczenie, bo zobaczysz jakby co, czy to jest ciągle ta sama gra, czy to już jest inna gra, czy to jest już... Czy będziesz na latach 90. otwierał szeroko oczy i mówił, wow, co to było? Tak się grało? Albo tego się dzisiaj nie robi.
Co zrobiła NBA od początku sezonu 90-91, to wprowadzono, i przyznam ci, że ja nie znałem dokładnego sezonu. W sensie, jakbyś mnie tak obudził w nocy i powiedział, w którym sezonie to się stało, ja bym ci nie potrafił powiedzieć. Ale wprowadzono przepis o flagrant faulach, o faulach umyślnych. Wprowadzono go sezon po tym, jak Detroit Pistons zdobyli drugie mistrzostwo.
No tak, jak tam przylali Michaelowi.
I to była taka, od razu taka odpowiedź NBA. I to się stało już w tym kolejnym, właśnie w tym kolejnym sezonie. Jest pierwszy mecz sezonu Chicago gra z Filadelfią i jest to pokazywane już tam 3-4-krotnie na tablicy. Widziałem jeszcze bardzo dobry mecz Larego Berda przeciwko Chicago. Tutaj. Dobrze. A to jest takich kilka, wiesz, założeń, jakie mam, wątpliwości, które chcę, żeby zostały rozwiane, lub może nie rozwiane, ale zobaczymy, jak to dalej będzie iść. Widzę kilka przewag LeBrona, takich automatycznie już wchodząc w to i patrząc te pierwsze trzy mecze, widzę kilka takich dużych przewag LeBrona, jeśli chodzi o zbiórki, jeśli chodzi o asysty, sposób kreowania ich. To są takie dwie duże przewagi i widzę, tak automatycznie zakładam przewagę Michaela, jeśli chodzi o sposób zdobywania punktów 1 na 1. To są takie trzy
tak, no. LeBron jednak bazuje na sile, dynamice. Tamten bazował się bardziej na takiej finezji, na wiesz, jakimś takim, na tej skoczności. No. Inni gracze, Maciek. No. Mhm. I nie wiem, no tutaj jak redaktor Szaranowicz nie mógł ciągle zrozumieć, że Shaq i Jordan to są różni zawodnicy. I tą estetyką próbował jakby, wiesz, deprecjonować Shaqa przez, nie wiem, pierwsze 10 lat kariery. Możesz porównać Bryanta z Jordanem. Tego typu analiza jest bardziej uprawniona, no bo jeden się trochę wzorował na drugim. Mm-hmm. Walczył z mitem drugiego, grał na tej samej pozycji. To jest... Nie wiem, czy James w ogóle ma swój odpowiednik w historii, Maciek. To jest ciekawsze pytanie.
Nie ma.
Czy widzisz zawodnika, który byłby podobny? Nie. Który w ten sposób potrafiłby zdominować grę? Nie. Nie. Właśnie wszędzie.
Znaczy nie chcę powiedzieć, że dlatego, ale zwróć uwagę, właśnie, to co powiedziałem o aesthetic replism Michaelu Jordanie. Michael Jordan odstawał atletycznie od ligi i tak jak LeBron odstawał atletycznie od ligi, gdy do niej przyszedł. W sensie to były... I Michael był fenomenem atletycznym. Jak się cofniesz jeszcze do tych lat 80. i pooglądasz te mecze Michaela, jak on wchodził do ligi, to był szok dla ligi. Widzieć gościa, który się tak porusza i tak biega, tak skacze. Na poziomie atletycznym to był freak wtedy, Michael. Tak jak LeBron przyszedł do ligi i widzieliśmy jakiegoś 2-5-centymetrowego gościa, czy 2-4, który jest rozgrywającym i w zasadzie, wiesz, bo ten LeBron teraz to nie jest ten LeBron w tym atletycznym prime wieku 24-5 lat. I to był freak, to był świr. Ja szczerze powiedziawszy wpadłem strasznie z powrotem w NBA, bo LeBron się pojawił, wiesz, po tych takich trochę chudszych latach gdzieś tam ligi, tych takich mniej mainstreamowych latach ligi, pojawił się ktoś taki jak, wiesz, LeBron James, samopatrzenie na tego człowieka, mówię, co to jest do cholery, co to jest? To było takie, wiesz, otwierające oczy, tak. Tak, to też w taki sposób działało. Pamiętam, to gdzie co 10 lat, to jejku, to było dawno, 10-11 lat temu, jest. No nic, będę dalej tam zwiedzał tą zapomnianą planetę. Zobaczymy.
Czy nadal 4-2 do Golden State?
4-2 to tak optymistycznie. Optymistyczny mój typ dla Cleveland. Był.
Ja nie stawiam przeciwko Jamesowi. Taką mam zasadę. A oni są, Maciek, oni są na jakiejś fali. No. Tam się dzieje coś fajnego. Ten J.R. Smith, ten Shumpert, jest ten Thompson, ten De La Vedova, który staje się w ogóle, wiesz, bożyszczem tłumów. Każda kobieta myśli przed zaśnięciem o tym, co by zrobił mi ten niegrzeczny Matthew.
Matthew De La Vedova w pierwszej połowie tego meczu i w trzeciej kwarcie, gdy pojawił się na parkiecie przez kilka minut, czwartą kwartę oglądałem wybiórczo. Widziałem tę akcję De La Vedovy, tą zbiórkę w ataku.
Jedną ręką z faulem, dziękuję. Tak. Ławka oszalała.
Ja o tym nie zdążyłem w recapie napisać, tak wkróciłem to, ale jak się pojawił De La Vedova na boisku, to od razu tam z Jeffem Teague'em mieli jakieś zataczki. Była ta jedna akcja, gdzie De La Vedova zaczął kryć Jeffa Teague'a bez piłki na 3/4 parkietu. I Teague'owi się to nie podobało.
A ten nie wytrzymał i go odepchnął ręką. Wtedy było po meczu.
I bardzo dobre porównanie Chrisa Webera, nie podobali w ogóle w Reggie Miller i Chris Webber, to nie jest dobra para, oni...
Nie, oni się tak trochę zakuczają, nie jest źle,
ale
źle.
oni...
Ale nie ma wielkiej chemii. No.
To chemia raz, oni nie mówią dobrych rzeczy, ja nie jestem wcale takim fanem Chrisa Webbera, jak
A Van Gundy mówi jakieś dobre rzeczy,
że Van Gundy mówi interesujące rzeczy. Właśnie miałem wrażenie, że chcą stać się takim Jeffem Van Gundy, ale to musielibyśmy dokładnie teraz cytować.
Szczerze mówiąc, jak miałbyś, kto jest najlepszy warsztatowo?
Chciałem tylko powiedzieć, że Weber...
Że Mike Fratello jest najlepszy.
Mike Fratello jest świetny, tak. Mike Fratello jest naprawdę dobry, dobrze się go słucha,
bardzo rzadko. Dla poziomu takiego freaka jak ty, to nie ma lepszego nad Mike'a Fratello.
No, ja wolę Hubiego Browna, szczerze powiedziawszy, bardziej.
No, ale Hubie Brown, przepraszam cię bardzo, taka mumia, która wyszła z jakiejś tej pieczary i zaczyna opowiadać o kredycie, no.
No fakt, on, tak, że...
Do tych frankowiczów cały czas się zwraca. Nie, to są takie zdobniki, oni mu się wszystko podoba. Ale jest krytyczny.
Zauważyliśmy krytykę taką, ja nie wiem, czy to zauważyliśmy nagle, czy wcześniej nie widzieliśmy jej, ale ja zacząłem na to zwracać uwagę. A to też dlatego, że Hubie Brown, to jest taka a propos tych pomników i tego zdrapywania marmuru, o czym mówiliśmy chyba w piątek.
Tak.
Że no jednak czasem przydałoby się, żeby Hubie Brown kogoś pojechał trochę. No.
Nie, możliwe, że jakiś dziadunio.
Oj, to tak
jak będzie niegrzeczny, to mu wyłączę respirator. No, on musi uważać.
Oj, mój drogi, bez takich. Proszę cię.
Bez takich, ile on ma? 80 lat ma?
Niech ten respirator... Nie ma jeszcze 80 lat. Niech ten respirator działa, bo... Może być tak, że Jeff Van Gundy odejdzie z ESPN-u.
Może tak być. Tam nie tam jakichś zastępców, to specjalnie
nie widać.
Nie ma, no Charles Barkley się nie nadaje.
Nie. Ktoś nowy musiałby się pojawić. Ktoś jest...
No ale kto? Może Matt Harping?
Nie, Matt Harping, nie Matt Harping.
Nie jest zły,
tak, ale nie, chodzi mi o taki poziom, wiesz, no, Hubie Brownów, Jeffów Van Gundy, Steve Kerr był bardzo dobry.
Steve Smith.
No to ten brak Steve'a Kerra w TNT był widoczny w tym sezonie. To już chyba skończyliśmy TNT, to był ostatni mecz w TNT, teraz będzie już tylko ESPN i ABC. Ten brak Steve'a Kerra był widoczny. Oni próbowali to łatać w tych pierwszych rundach, mój drogi Steve Smith, tak? Był tak. Greg Anthony.
To nie są zawodnicy tego formatu. No tak już tak pogrzebał i tak zapytał, kto to był Steve Smith, to ludzie by tak powiedzieli, czy to znany piosenkarz?
Może Grant Hill będzie okej. Okay. No to był dopiero jego pierwszy sezon.
To trzeba by z tego insight opytanie od tej Arciuk Tamary, trzeba by go odseparować, nie?
Tak, tam słyszałem, że to nie wychodzi jakoś za bardzo. No ale to jest dla tych kibiców podejrzewam niedzielnych.
To jest dla gospodyń domowych, dla ludzi, którzy tam w NBA w kapciach.
Nie wiem, ja szczerze powiedziawszy nie widziałem, tylko słyszałem opinię.
Dla Kingi Rusin, Kinga Rusin potem się wzoruje na tej lasce.
Chciałem powiedzieć a propos tego, że co Chris Webber słusznie porównał, tam ta sytuacja właśnie, gdzie Delavedova...
Tak.
Zaczyna Chris Liga na 3/4 parkietu, a Tick nie ma nawet piłki. I porównał właśnie to do zachowania Patricka Beverleya. Faktycznie Beverley robił podobne rzeczy. Lubię Beverleya, lubię Delavedovę. Nie wiem, jest to jakaś swego rodzaju, wiesz, unikalność.
Ale nie lubię...
Kilka Hanisza, tak. Nie lubię, ale... No, mój drogi, nie lubię Kilka Hanisza za sposób, w jaki on fauluje. I przyznam, że w tym sezonie nie było tego tak dużo.
Nie było tego tak dużo.
Może gdzieś tam raz czy dwa razy płakałem na Kilka Hanisza czy coś, ale to już głównie był mit Kilka Hanisza tutaj. Więc punkty małe dla Kilka Hanisza. Aczkolwiek nie widziałem wszystkich meczów w Chicago, więc też gdzieś tam może coś było, nad czym bym się denerwował i tyle. No. Tu jest ta różnica, że po prostu Kirk Hanisz potrafi popełnić flagrant foul, ostry. I niektóre z tych rzeczy wydawały mi się niebezpieczne kiedyś. Były, no. Tak kiedyś uważałem.
Były i są, to się zmieniło.
I to były faule, a nie rzucanie się po parkiet. Znaczy rzucanie się na parkiet. Gdzie tu dalej iść? Tak, czy są szanse? Wiesz co, jest jedna rzecz, o której pomyślałem, patrząc jak Tristan Thompson zjada w tych playoffach kolejny team na ofensywnej desce. Bo tak. Nie wiem, czy mamy lepiej zbierającego gościa w ataku w NBA teraz niż Tristan Thompson.
Nie ma.
W sensie, nawet jeśli statystycznie gdzieś tam ktoś ma lepsze wyniki, ktoś ma lepszy offensive tak. rebounding percentage, to patrzeć na technikę i na to, jak on ściga tę piłkę, po prostu nie widzę lepszego gracza.
No, ale wiesz co, no to ten Gilbert to się chyba denerwuje i trochę martwi.
Zostawmy to.
Bo tam trzeba będzie troszkę tych dolarków przeszuflować.
Zostawmy to. To będzie historia, będziemy rozmawiać. Nie, bo chciałem powiedzieć a propos serii Golden State Warriors i...
Dobrze, to przejdźmy tutaj, no.
Bo tak, mój typ przed tą serią, Atlanta Cleveland, mój kluczowy matchup dla mnie to był matchup Tristana Thompsona z Paulem Millsapem. Czy Paul Millsap da sobie radę...
Nie było takiego matchupu, Maciek.
W sensie nie grali, tak?
Ja w ogóle nie zauważyłem, tak. że był jakiś problem, że było jakieś, wiesz... Jakiś nerw, jakieś napięcie na tym.
A no, nie musi być przecież.
Znaczy, no ja wiem, ale...
Rozumiem.
Tam co, uważasz, że go wyłączył?
Że Paul Millsap nie poradził sobie z Tristanem Thompsonem skaczącym mu nad głową. A z drugiej strony, Paul Millsap nie zrobił różnicy ofensywnej. Dwa mecze przetrwał.
Dwa mecze przetrwał przecież.
Ten? Znaczy, ja już nawet... Wiesz co, w tym drugim meczu rzucił 4 punkty i go nie było zupełnie.
To nie było.
W meczu numer 3 rzucił 22 punkty, ale to były ciche 22 punkty.
Ciche, to nie było, że
będę zdobywał punkty seriami, będę atakował, mam ten matchup, czuję go, wiesz o co chodzi, że podajcie mi znowu piłkę, ja znów coś z nim zrobię. I tak samo było w tym meczu. W tym meczu też rzucił 16 punktów. Nie miał tej przewagi takiej. Tutaj, żeby dominować gościa. I Thompson grał bardzo dobrą serię w obronie. I grał świetną serię na ofensywnej tablicy. I pomyślałem sobie, oglądając ten mecz, że Thompson będzie matchupowany z Draymondem Greenem. I jeśli Warriors mają jakąś słabość, to też są zbiórki...
Brakuje Spacea.
To też są zbiórki w obronie. To też są zbiórki w obronie, tak jak Atlanta. Dla Atlanta jest to duża słabość. A w Golden State jest to słabość. So, with all due respect dla Draymonda Greena, gościa, który potrafi zebrać piłkę w obronie i wyprowadzić ją, co
no
jest
wiesz, ale
mega rzecz.
Ale Draymond Green był, rozumiem, szykowany raczej na to, żeby bawić się w ciuciu babkę z LeBronem. Draymond Green się nie rozwoi.
Nie wiem, jak będzie maczowany Draymond Green. Wydaje mi się, że on będzie grał w tej serii na pozycji numer 4 i na pozycji numer 5, więc chyba nie wiem, czy on będzie krył LeBrona, nie wiem kiedy. Może
to się ma LeBronem zająć w takim razie.
Kto? Kto będzie go krył, jak zacznie Golden State Warriors tę serię na nim? Nie wiem, Thompson albo Barnes podejrzewam. I potem z ławki będzie wchodził i go dalej.
Barnes może być cichym.
Barnes jest bardzo silny.
Bardzo silny, jak zwierzę.
Tak. Ktoś tam nawet o tym powiedział w trakcie serii z Memphis, że Barnes jest silniejszy niż wygląda. Ktoś z Memphis tak powiedział. Że Barnes jest silniejszy niż wygląda. Otóż wygląda na...
No, jeśli to powiedział na przykład Zibo, to duży szacunek. To wtedy to ma jakąś wartość.
Tak, ktoś taki to powiedział. Chyba Zibo, nie jestem pewien, ale chyba Zibo mógł to powiedzieć.
No, to jeżeli nie powiedział Zibo, to szacunek.
I tak sobie pomyślałem o tym Tristanie Thompsonie w matchupie z Draymondem Greenem. I Thompson, jeśli Thompson będzie zbierał piłki w ataku, tak jak z Draymondem, tak jak robił to z Atlantą, to będzie ciekawe, raz, dwa. Ja się zastanawiam, czy Cleveland przypadkiem, bo David Blatt jest naprawdę tę serię, ten pomysł z przechodzeniem pod pick and rollami Jeffa Teague'a. Jeff Teague mógł robić co chce od trzech meczów ostatnich, co chce, ale miał 7 asyst w dwóch ostatnich meczach i w meczu numer 2, nie pamiętam ile miał asyst, chyba też 5 czy 6. Zamroziło zupełnie atak Atlanty. Wiesz, odcięcie Kyle'a Korvera po meczu numer 2 to też był problem dodatkowy dla Atlanty.
Tak.
Ciekawe, czy teraz zespoły w przyszłym sezonie, jeśli ten team Atlanty się utrzyma, będą wyjmować kartkę z tego, co zrobiło Cleveland z nimi w tej serii. Będą przechodzić pod zasłoną Teague'a. W sensie, to jest bardzo podobna rzecz, którą robiło Dallas w serii San Antonio, doprowadzając do 7 meczów. Przechodzili Parkerowi pod zasłoną. Parker, rzucaj, rób co chcesz, ale nie damy wam się rozpuszczać po pick and rollu. I to zrobił David Blatt od drugiej kwarty meczu numer 1. Bo w pierwszej kwarcie jeszcze tam switchowali. Oni potem znowu switchowali, ale głównie grali w ten sposób. I w tym meczu Shumpert grał w ten sposób totalnie, w meczu numer 3 tak samo. I tak sobie pomyślałem, że... Dlaczego o tym mówię? Czy Davida Blatta stać na taką agresywną obronę na Stephenie Curry'm, tą obronę, którą oglądałem w serii, w tych meczach z Los Angeles Clippers, jak grali? W sensie, że trapowali Curry'ego. Że switchowali, w sensie, gdy LeBron będzie grał na przykład na pozycji numer 4 i będzie się krył faktycznie z Draymondem Greenem, faktycznie może tak być, tak? Jeśli będą jakieś takie zmiany, typu zdejmujemy szybko Thompsona z boiska, albo Mozgowa z boiska, i LeBron przechodzi na pozycję numer 4 i gra przeciwko Draymondowi Greenowi. Czy James będzie na przykład switchował ten pick, będzie na bank switchował pick Curry Green? To jedna rzecz. Jeśli LeBron nie będzie na tym piku i będzie Thompson. Thompson jest niezły, bo oni tak bronili do czasu, gdy nie przyszedł David Blatt. Tak bronili u Mike'a Browna sezon temu, że Tristan Thompson wychodził bardzo wysoko na 8-9 metr do obrony pick and roll, na 7-8 metr. I Thompson potrafi to robić. Nie jest taki świetny, to wiesz, ale ta obrona działa razem lepiej jako organizm. Teraz widać ewidentnie. Cleveland dobrze czują się grając w obronie. I zastanawiam się, czy na przykład próbują trapować Curry'ego. To byłoby ciekawe, bo oni muszą szukać jakichś szans właśnie, mają bardzo mały margines błędu Cleveland. Więc dużo rzeczy musiałoby się wydarzyć dla nich bardzo pozytywnie. Tak, żeby...
Taka układanka się musiałaby, wszystkie zapadki musiałyby zapaść.
Tak, Kyrie Irving musiałby wykorzystać te 7-8 dni na to, żeby... Ale ja nie wierzę, że to się stanie. Te kontuzje są zbyt takie...
Zbyt głębokie.
To są kontuzje nie do wyleczenia w ciągu tygodnia, tak? On ma jakieś kłopoty z lewą stopą, to czy tam z prawą stopą, czy z jedną, z drugą stopą, jakkolwiek. Ma jakieś kłopoty z kolanem.
Jakaś komora,
Krioterapia, tak.
Nie wiem, jakieś tam, wiesz, dwa razy sauna, basenik, jedziemy.
To co, no, ja chcę powiedzieć, że będzie 4-1 dla Golden State Warriors.
Straszne. Ja stawiam na Cleveland. Znaczy, nie dlatego, żebym... Ja po prostu nie stawiam przeciwko Jamesowi.
Nie wiem. Mi się wydaje, że to będzie sensacja, jeśli Golden State nie wygra tytułu. Jeśli LeBron dociągnie tę grupę zawodników do tytułu, to po prostu będzie to jego najlepszy tytuł z wszystkich, które zdobył. Tych wszystkich trzech, które zdobył.
To prawda. Ale to wtedy Curry będzie musiał oddać MVP. Bo to jest mniej więcej musi jedno z drugim mieć w parze.
Jeszcze będziemy rozmawiać o tych finałach.
A na pewno, długo już.
Najpierw niech Golden State awansuje dalej.
To już tej nocy.
Ja wiem, to jest tej nocy, ale...
No i patrz.
Kurde.
Upiekło się.
Houston jest takie totalnie nieobliczalne i ta statystyka 0-3, tak, że nikt nie wygrał wychodząc 0-3, jest czymś, czego nikt nie pokonał, tak, ale Houston z drugiej strony...
To jest Harden, to ma zrobić.
Nie, Harden.
Chichot historii.
Nie, koncept, mój drugi, koncept cały, bo jest taka niezrozumiała sfera w Houston Rockets. Na czym oni polegają dokładnie?
No jest sobie jakieś takie coś, no.
To jest jakaś analityka, typu będziemy trójki rzucać, nawet gdy nam nie siedzą 5-6 trójek, będziemy rzucać dalej trójki. Nie wiem, ja cały czas jeszcze nie rozgryzłem tego teamu. Ale wydaje się, że seria się dziś skończy. Natomiast byłoby zabawne, gdyby Houston wygrało dzisiaj w Oakland. Byłoby śmiesznie. Znaczy nie dlatego, że nagle
byłoby,
Ja bym się śmiał po prostu. Znaczy nie śmiałbym się zgodę z tym, tylko mówię, Jezus Maria, Houston, mój Boże. Never underestimate the heart of a, nie wiem, Clint Capela.
Owo Dragon. Tak. To mnie jeszcze rozbawiło w tym meczu. Po prostu ich zjedli w pierwszej kwarcie i potem dojadali. Szczerze mówiąc, jak patrzysz na tych zupełnie sumarycznie, to Atlanta w tych, powiedzmy, było 17 kwart było w tej serii. To Atlanta wygrała może 3.
No to przegrali 3 pierwsze kwarty. Każdą po 6-7 punktów. 10.
No, oprócz meczu numer 3, który wygrali. No. Wygrali pierwszą kwartę meczu numer 1 chyba, pierwszą kwartę meczu numer 3 i czwartą kwartę meczu numer 3. To jest wszystko, na co było ich stać.
Mm-hmm.
A ty powiem ci, że jestem głęboko rozczarowany Atlantą. Wow.
Ten drugi mecz był dzwonem, wiesz? Ten mecz numer 2 ustawił tę serię. To był ten mecz, gdzie jeszcze Korver mógł grać I gdyby byli jeszcze, wiesz, w najsilniejszym składzie, to Mark Carroll był cieniem samego siebie przez resztę tej serii po tej kontuzji w pierwszym meczu. Nie miałem razem
To też ustawiła serię.
No, więc gdzieś tam, wiesz, Cefaloszy brakowało im w tej serii, żeby Chris LeBrona też gdzieś tam na kilka minut z ławki. Więc...
To jakby, ja powiem tak, Oliwa nieżywa, ale sprawiedliwa, że o ile przez cały sezon oni się bronili przed kontuzjami, tak te kontuzje dopadły ich na, tak naprawdę w ostatnim miesiącu. Cefalosza, Korwer, Horford...
Kurwa, ja pierdolę, tak ci powiem, nie wpisuj, znaczy nie mówię do ciebie.
Karma.
Nie mówię do ciebie, ale Jezus Maria, nie mów tutaj, że kontuzje dopadły ich i nie wymieniaj Cefaloszy. Policja go tak zatrzymywała, że mu rozpierdolili łydkę. Przepraszam, że klnę, bo czytałem artykuł o tym, że amerykańscy dziennikarze nie cisną tego tematu. Nie wiem, czy widziałeś taki art na Reddicie wczoraj. Nie cisną, że powinni cisnąć. Właśnie o tym powinni mówić, tym bardziej, że tam się dzieją w Stanach rzeczy takie, że wybuchają miasteczka, bo tam jakiś policjant coś komuś zrobił, tak? I tutaj nagle dziennikarze, nie wiem dlaczego, nie mówią o tym bardziej. Powinni mówić o tym bardziej, bo to była kluczowa rzecz. Tak jakby, nie wiem, wszyscy się policji bali? Albo Cefalosza był tylko Szwajcarem? No nie wiem, chciałem tylko powiedzieć o tym, nie no, że Cefalosza to... Przepraszam, tak powiedziałem, do ciebie.
Nie, no w porządku.
Ale nie dopisywałbym tutaj Cefaloszy po prostu, o to chodzi. No do tego, że kontuzje ich dopadły, no to jest trik, to nie wiem jak to nazwać nawet. No mam nadzieję, że policja nowojorska beknie i wypłaci mu odszkodowanie jakieś dosyć niezłe. Nie wiem komu, mu, Atlancie, Szwajcarii. Szwajcaria nie potrzebuje twoich pieniędzy, nowojorska policja. No nie wiem. No pech trochę dla nich, umówmy się. Carroll, Korwer, no.
No pech, no ale mieliby... cały sezon, w sensie, że jakaś jest sprawiedliwość na koniec, tak?
Dlaczego sprawiedliwość?
No sprawiedliwość, że jakby cały sezon wszystkie te zespoły w mniejszym lub większym stopniu borykały się z tym, co wiem. San Antonio, Houston.
No każdy team miał kłopoty. Oklahoma, Chicago.
Oklahoma już nie mówimy, tak?
Klipeczki mieli kontuzję.
A oni się tak... Nie mówię, że grali źle, czy grali tam, grali najlepszą koszykówkę na wschodzie przez dwie trzecie sezonu. Mimo, że nikogo nie przekonywał, już mówił, Atlanta, ale wynik poszedł w świat. No, wygrali 19-20 meczy z rzędu. No, to się tak wiele razy w historii nie zdarzyło, tam nie ma przypadku. Oczywiście teraz spojrzysz mi w kalendarz, zobaczysz, no, ale tam grali 3 razy z Filadelfią, 3 razy z Orlando, to właściwie...
Nie, oni mieli streak w grudniu takich bardzo fajnych zwycięstw na konferencji zachodniej. Wygrywali na wyjeździe, wygrywali u siebie.
Znaczy, przypomnieć, że byli pierwszym zespołem, który nie przegrał meczu w jednym miesiącu.
Oni byli bardzo dobrze tam w tym momencie, w grudniu, w styczniu. Jak najbardziej, tutaj wiesz... Znaczy, trzeba oddać. I w żadnym momencie mnie nie przekonali wtedy, więc hej.
No ja rozumiem, Maciek, no. Ja rozumiem. No. Mnie się wydawało, tak jak rozmawialiśmy na samym początku, że to najbardziej kompletny zespół w całej lidze. Nie wiem, drugim był San Antonio pewnie.
Potrzebujesz mieć gracza. Tak jak San Antonio potrzebowało Tony'ego Parkera w tych playoffach, tak samo Atlanta potrzebowała Tony'ego Parkera w tych playoffach. Potrzebujesz gracza. Potrzebujesz kogoś, kto będzie dominującym graczem, kto będzie mógł się wznieść na poziom top ten NBA. Potrzebujesz takich graczy. No. Możesz mieć miliard różnych, wiesz, talentów, jeśli i różnych dobrych, bardzo dobrych graczy, ale w playoffach potrzebujesz ten metat. Musisz mieć coś, musisz mieć miejsce, do którego będziesz mógł pójść co akcję. Tak jak mówiłem, że Paul Millsap trochę, miałem wrażenie, że też na poziomie mentalnym nie udźwignął tej serii, że powinien robić więcej. A może Paul Millsap nie jest takim graczem po prostu. Może gdzieś tam czasem zaglądamy do tej Atlanty i lubimy powiedzieć, że ale Paul Millsap ma świetny sezon. No tak naprawdę jak pogląda się tak mecz w mecz, to się widzi, że to jednak nie jest gracz tej klasy. No.
Ja rozumiem. No to jest to pytanie oczywiście, które sobie będziemy zadawali, ale to nie jest koniec tej Atlanty.
Może być, ponieważ Carroll jest wolnym agentem, ponieważ Paul Millsap też jest wolnym agentem.
No właśnie.
Natomiast może też być tak, że Carroll podpisze kontrakt ponowny z Atlantą, że Paul Millsap też podpisze ponowny kontrakt z Atlantą.
Może tak być. Ale czy będą lepsi? Czy będą w stanie pokonać Cleveland w przyszłym sezonie, które widzieliśmy w trakcie?
Nie. Właśnie zobaczyliśmy
to.
Nie. Nie.
Dlaczego może? A może jest tak, że Cleveland nie potrzebuje Kevina Love? Już tak przechodząc jeszcze dalej.
Gdyby Cleveland zagrało w tym sezonie bez Kevina Love'a, to oni by nie mieli wyniku 14-1 w ostatnich 15 meczach z konferencją zachodnią. Oni by tam skończyli jakieś 7-7. Przez to zaczynaliby te play-offy niżej. Czy to coś by zmieniło? Nie wiem, ale zaczynaliby niżej te play-offy. Mieliby mniej meczów u siebie. Jak bardzo by spadli, nie wiem, byłyby jakieś problemy pewnie, wiesz, takie internal, typu, że wiesz, jest jakiś problem, ludzie by skakali nad głową Davida Blata, wiesz, co się dzieje, dlaczego tak jest, dlaczego nie jest inaczej, brakowałoby im pacingu i te mecze w sezonie regularnym nie wygrywałoby im się tak łatwo, jak czasem wygrywali, w sensie, że LeBron i Irving mieli wolny lane, bo Kevin Love popował, wiesz, był za linią za trzy. Więc wygraliby na pewno mniej meczów w sezonie regularnym, absolutnie mniej meczów, nie wiem ile meczów mniej, nie wiem, 10 meczów mniej wygraliby w sezonie regularnym, tak myślę. Okazuje się, że w play-offach konferencji wschodniej nie potrzebują tego Kevina Love'a, no, to już wiesz, zaczęliśmy, to dowodzi wielkiej wartości.
Może trzeba dołożyć jeszcze jednego, drugiego takiego zadaniowca i powiedzieć, Kevin, co? Wpadaj do Lakersu.
No tylko, że widzisz, tylko, że a na koniec...
Nie mamy lepszej obrony dzięki tobie. Nie robisz różnicy na parkiecie. Jesteś takim Chrisem Boszem, tylko że gorszy.
Tylko, że kiedy wyjdą już na zespół, który wygra konferencję zachodnią, to wtedy będzie widać, że ten Kevin Love mógłby w tym zespole być i jak bardzo by im się przydawał. Golden State Warriors mają fantastyczną obronę i oni mają szansę połknąć Cleveland w obronie.
Mają świetną obronę, ale mają momenty takiej totalnej nieczasobliwości. No i te mecze z Houston pokazały, że to tak jest, wiesz. Że moim zdaniem obrona jest oczywiście ogromnym facetem, ale jest to umiejętność zrobienia takiego ranu tak z niczego, takiego na 12-0, na przykład do 3 minut. Nie ma sytuacji, w której oni by nie wyszli atakiem.
Oni grali przeciwko, grają przeciwko Houston, który gra up-tempo bardziej. Cleveland gra wolniej, więc oni będą dużo bronić Cleveland.
Nie, ale mam słowo, ale w tym meczu grali szybko. Cleveland grał tą pierwszą, to pierwsza kwarta, gdzie właśnie zjedli. Tak. No to jednak to przejście w tym transition.
Tak, Atlanta nie trafiała trójek.
Bo no to ci cisnęli nieprawdopodobnie.
Tak. Atlanta nie trafiała trójek, były długie zbiórki. Ale Cleveland...
Nie, ale było tak, było kilka przechwytów też na początku, taki wjazd LeBrona nie wiem, na
no właśnie, może w ten sposób będą szukać okazji do łatwych punktów, jeśli będą bronić agresywnie Golden State, to może w ten sposób, no. Niemniej musiałbym spojrzeć na statystyki, ale Cleveland jest jednym z najwolniej grających teamów, tak na oko patrząc, no. Te kilka tych meczów, które były klinikami...
Ja mówię o tym dlatego, że ja byłem szczerze mówiąc niezwykle zdziwiony dzisiaj tą pierwszą kwartą, tą energią i tym takim drive'em do przodu.
Tak, to też pokazało w tym meczu a propos Cleveland, że oni wiesz, nie wyszli na ten czwarty mecz tak jak szczerze powiedziawszy, ja przyszedłem na ten czwarty mecz i myślę sobie, Jezus Maria, mój najmniej ulubiony mecz w NBA. Mecz czwarty przy 3-0 jednego zespołu. To Cleveland wyszło, skoncentrowane. Nie doceniamy trochę, czy doceniamy LeBrona Jamesa jako lidera?
Nie, doceniamy bardzo. Fenomenalnie. Ja wiem, ja po prostu nie rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy mogą mówić, że jest taki
jest. To trochę pokazali tym ludziom, hejterom.
Ale wiesz, no, mogą sobie hejt gonna hejt, no nic się z tym nie zrobi. No. Naprawdę dziwi mnie, że na tym graczu też się pojawiają tacy ludzie, którzy próbują coś tak powiedzieć negatywnego. Nie da się, znaczy nie rozumiem tego.
Takie to są już uroki, rozmawialiśmy o tym w piątek.
Ja wiem, to są 123 lata zaborów, okupacja sowiecka, to wszystko wychodzi.
No przy czym też trzeba wiesz, no, powiedzieć, że no, LeBron wcale nie był taki idealny, to że te zatrzymy nie siedziały i nie siedzą.
Dobrze, takie czepianie.
Pytanie, czy nagle LeBron James nie zacznie na przykład trafiać i nie odwróci trendu tego i nagle nie okaże się, że w play-offach, że będzie trafiał w finałach po 4-5 trójek w meczu.
Może wiemy ty i ja wiemy, że on jest do tego zdolny.
Wiadomo, co będzie robił przez 8 dni kolejne.
No będzie łupał, no.
Będzie upał trójeczki.
Słuchaj, mnie jest tak wzruszenie ta przemowa, którą miał Blatt do Jamesa po zakończeniu meczu.
Ja to się podoba ten taki przedszkolny psychologii Blata. Nie wiem, czy widziałeś.
Nie.
Nagrany na kabelku. Nie, to trzeba zobaczyć, że to jest wspaniałe, co zrobiłeś, że tutaj wróciłeś, że zasługujesz na to, że jesteś znowu w finale. Ja ci tak strasznie gratuluję. Ale to jest absolutnie nieprawdopodobne. Musisz to zobaczyć, bo to jest po prostu niebywałe. Jak jest, jak ten facet przychodzi do głowy, jak on wiesz, podchodzi do JS Myth, on mówi, że on jest świetny, że on czuje, że to jest tajemnica, że jesteś zesłańcem Bogu po prostu, że uratowałeś nam wtedy. Ale to jest tak strasznie tanie, ja nie wiem, jak to kupuje.
Dlaczego tanie?
Nie, no to wierzysz w to, no nikt w to nie wierzy chyba.
Ale że JS Myth uratował sezon?
No nie, że to takie, wiesz, to takie wchodzenie zawodnikom do głowy, opowiadanie im, kim oni są, no. Nie, no musisz to zobaczyć.
Dobrze.
A tam bym tak stoi tak, yes sir.
taki sport.
I potem tak fajnie, tak nie przebijał z nim piątki. Tak jest, tak, ja próbuję tak przyjąć piątkę, a tamten gdzieś sobie tak odchodzi.
Odchodzi.
Nie za bardzo to wygląda, nie wygląda to dobrze.
Ale że co, że LeBron chciał przybić piątkę Blattowi i Blatt poszedł?
Nie, Blatt chciał przybić piątkę, a tamten sobie poszedł.
A nie odwrotnie?
Tak się powiesz, to Blatt chciał.
No widziałem na Reddicie, poczekaj, sprawdzę, bo właśnie obejrzałem ten klip i chyba go nie zrozumiałem do końca. Że ktoś tam chciał komuś przybić piątkę i przeczytałem, że to Blatt zostawił LeBrona hanging, jak to mówią. Coach Blatt leads LeBron hanging. Poczekaj, patrzę. Tak, LeBron chciał przybić piątkę Blattowi na koniec.
Aha, Blatt.
Blatt sobie poszedł. Nie zauważył, bo obrócił się. Kontrowersja, goni kontrowersje.
Tak jest.
Nie no, ale to jest, wiesz, no kurczę, no. No ja się nie spodziewałem tego, naprawdę, szczerze powiedziawszy. Nie spodziewałem się tego, że mogą skończyć skut 12-2 w takim stanie, w takim składzie. Nie.
Tak jest, mam tą. Słuchaj, jest, zobacz, 47 sekunda do końca są rzuty wolne. Jest przerwa między jednym wolnym i drugim.
Dobra,
to pani z przedszkoły, byłeś świetnie się zachowywałeś po leżakowaniu. Powiem twojej mamie, byłeś świetny, pomagałeś. Gratuluję.
Dwight Howard zagra w tym meczu, tak przechodząc już. Dwight Howard zagra, Olga nie zrobi kontestu. I tak jest, nie wiem dlaczego powiązałem te dwie rzeczy, ponieważ szukam tematów. Dowiedziałem się wczoraj, mój drogi, mam kolejne informacje
Sources.
Według moich sources jest ponoć tak. Teraz proszę się tutaj proszę się nie podniecać zbyt mocno, ale ponoć dla mężczyzn to jest tak, ten konkurs, ta forma, konkurs, mój Boże, event, że mężczyźni mogą ściskać puszkę pośladkami.
Oh fuck.
Tego się dowiedziałem, zasięgnąłem informacji wczoraj, zrobiłem research, popytałem się ludzi autentycznie. Czy coś wiedzą, czy coś już słyszeli o tym, że to wkracza? Czy jesteście wystraszeni, że to jest taka, nie chcę nazwać tego chorobą, ale coś, co gdzieś tam kiełkuje w Stanach, jest tylko kwestią czasu, zanim ten wirus przeniesie się do naszych Tadżykistanów, do naszych Polsk,
tak?
Irlandii, tak, zanim to gruchnie i spadnie na nas, tak jak tamten event. Niech on się tylko wydostanie ze Stanów Zjednoczonych, jak to spadnie na Europę, jak nagle ludzie zaczną ściskać puszki piersiami i pośladkami. Jak się z tego zrobi zbiorowa, wiesz, dziewczyny się boją na przykład, że zostaną wyzwane, bo na przykład nie mają takich piersi, którymi potrafiłyby ścisnąć puszkę. Mężczyźni wyzwani...
To będzie promowało powiększanie, myślisz?
Może to jest to. Silikon. Próbujmy silikon w tyłku. Hej, mężczyźni będą się obawiać. O mój Boże, nie jestem w stanie ścisnąć pośladkami puszki. I zrobi się z tego taka fobia. Ludzie będą się bali wejść do internetu, odpalić Facebooka. Słuchaj, zostałeś nominowany, musisz ścisnąć puszkę piersiami.
Dolly Parton może ściśnie.
Natomiast widziałem kilka zdjęć.
Dolly Parton ściśnie tylko kega. No.
Dolly Parton ściśnie. Cały bar ściśnie. Kampanię piwowarską ściśnie. Dobrze, ale widziałem kilka zdjęć tam, na przykład, no nie widać sutków, w sensie kobiety mają pozaklejane sutki. Niektóre na przykład mają kapsle na sutkach. To jest interesujący stan sutka wtedy, że kapsel możesz nałożyć na sutek, ale to tylko takie moje tutaj informacje.
No właśnie, ale niestety Olga odmówiła. Pojawił się mąż. Dostaliśmy czytelny sygnał, panowie. Skończcie z tymi żartami.
Nie czytałem. Jak? O co chodzi?
Pozdrawiamy męża. Nie, no Olga powiedziała, że zrobiła to i mąż powiedział, że jest okej, okay, że to się da zrobić.
Aha, okej. Okay. Niemniej, jeśli słuchają nas jeszcze jakieś inne dziewczęta...
Właśnie, bo myśmy właśnie chcieli ogłosić taki konkurs.
Tak, jeśli dziewczęta chciałyby pokazać, że są w stanie to zrobić, to ja, mój drogi, zrobiłem upgrade naszej propozycji, o której dyskutowaliśmy wczoraj.
Tak.
Jeśli dziewczyna, która nas słucha, nie nazywa się Olga.
Nie, słuchaj, jest subskrybentką.
Jest subskrybentką Czystego Gracza i nas słucha i po prostu nie ujawniła się w komentarzach, że to robi. Jeśli to zrobisz, jeśli wkleisz zdjęcie swoje, w którym coś takiego robisz, dostajesz dożywotni abonament na Szóstym Graczu.
Dożywotni?
Dożywotni.
Ale to strasznie dałeś, miało być pół roku.
Ale Olga się wycofała, więc podbijamy szatkę.
Olga Ciebie możesz wziąć udział w konkursie.
Jeszcze raz, przepraszam?
Olga Ciebie możesz wziąć udział w konkursie. Przecież
no, Olga już się wycofała, tak?
Aha, ale jakie są warunki?
Musisz być kobietą.
No dobrze, no, ale rozumiem, że to zdjęcie będzie publicznie dostępne i będzie
tak,
w sieci.
Tak, zdjęcie wklejone w komentarzu. Publicznie dostępne. Może być wysłane na mail mat.kwiatkowski@gmail.com.
Ale musi być z datą, z napisem Rondo Palma, żeby to nie było tak, że to są jakieś tam zdjęcia wklejone gdzieś.
Aha, w sensie, że nasi słuchacze
tak.
Mężczyźni będą kombinować, tak?
Tak. Znamy tych panów.
No, będziemy to sprawdzać. Będziemy waszą płeć sprawdzać po IP.
Będziemy patrzyli, jakie robicie zakupy w sieci.
Dokładnie. Będziemy sprawdzili wasze poprzednie komentarze i będziemy szukać wszystkich śmiałem się. Aaa! Robiłem. Aaa!
Wszystko mamy. Nie lubiłem.
Tak. Nigdy nie lubiłem.
Także kłamczuszki, no, mamy na was oczko.
Będziemy tego pilnować.
Ale jest konkurs, jest wielki konkurs Czystego Gracza.
Tak. Musimy się zastanowić, co promujemy w ten sposób, ale...
Promujemy wolność, promujemy dobry humor, zabawę.
Dobrze.
Ale to musi być jakaś szczególna puszka, czy to jest na przykład, nie wiem, papryka szczeciński, czy to musi być puszka jakiegoś, no bo wiesz, są różne puszki, masz, jak na przykład są te takie puszki napojów energetyzujących, no to one są cieńsze.
Tak.
Są puszki.
Tak.
Są puszki takie no, normalne, tak? No to one są troszkę większe.
I jest też bar, który się skabioli.
Tak jest. Więc czy tutaj są jakieś kategorie? No?
Nie mogę z tej myśli, przepraszam. Przepraszam najgorsze, że Parton ściska kampanię piwowarską piersiami. Za dużo dla mnie. Tak, znaczy trzy puszki. Myślę, że zostanie po prostu przy puszkach.
Klasycznej
grubości puszkach.
Czy to jest puszka?
Bo są też jeszcze takie, jak mówisz, takie napoje energetyzujące, czy Coca-Cola też ma takie cienkie puszki. One są chyba częściej na zachodzie dostępne niż w Polsce, ale w Polsce też są takie cieniutkie puszki, to jest chyba inny rozmiar.
Czy probówki, no to tak. Probówki nie promujemy probówek.
No, więc ale domyślam się, że taką cieńszą puszkę jest ciężej ścisnąć niż tą większą puszkę, taką szerszą puszkę, taką puszkę o obwodzie promieniu średnicy puszki piwa czy puszki normalnej coli, tak? Więc te puszki, o te puszki nam chodzi. O te puszki nam chodziło od samego początku. No dobrze. Powiedziałeś o wolności. Nie wiem, czy chcę mówić o tym temacie.
A co się stało?
Ach, wiesz co. Ja nie rozumiem tego. Nie wiem, czy to jest temat na palmę. Nie wiem, jakie ty masz zdanie. Nie wiem, czy chcę
co
o tym mówić.
Co się stało?
A to już jest polityka.
A nie, to zostawmy.
Zostawmy. Chodzi o głosowanie na temat wprowadzenia pod dyskusję w Sejmie ustawy o związkach partnerskich. I widziałem wyniki tego głosowania i tak ja nie mogę bez rzeczy zrozumieć. W sensie, no widziałem, kto głosował przeciw. No mi o to chodzi, kto głosował przeciw. No,
no i kto głosował przeciw?
Cały klub Prawa i Sprawiedliwości głosował przeciw. Cały klub
no,
Polskiego
Stronnictwa... No, ale to co
cały, właśnie chciałem dalej mówić. Cały klub PSL-u głosował przeciw i 70 posłów Platformy Obywatelskiej głosowało przeciw lub wstrzymało się od głosu. Jak się zastanawiam, tak, ja to rzucę na takim poziomie zero-jedynkowym dla mnie. Mówię, rozumiem, że to wynika z takich konserwatywnych poglądów. Tylko nie rozumiem, dlaczego twoje konserwatywne poglądy, pośle PiS-u, Platformy, PSL-u mają się wtryniać w życia innych osób. Tego nie rozumiem. W sensie, bo Bozia powiedziała, tak, że tak nie może być, tak?
O kurde, no nie, to już to...
Nie, tu chcę skończyć, ja nie chcę tego po prostu dalej ciągnąć, po prostu, no to zawsze będzie konflikt, jeśli jedna strona, drugiej stronie, no wiesz, no jakoś, no... Nie tyle, że pomoże, ale no po prostu nie da tej wolności, no nie tyle, no ta wolność jest zakazywana, nie wiem przez co, no. Znaczy wiem przez co, tak się, jest mi trochę smutno i tyle. Ale to taka tylko moja myśl. Nie musimy o tym dyskutować.
Bardzo dziękujemy wszystkim za wczorajsze komentarze dotyczące fenomenalnych żyjących i nieżyjących gitarzystów. To bardzo było ciekawe, rozwijające. Będziemy się przyglądać. Nie wiem, Maciej, czy słyszałeś o takim chłopaczku 14-letnim, który się nazywa Marcin Niepatrzałek?
Marcin Niepatrzałek?
Marcin Patrzałek.
Patrzałek Marcin.
Chłopak, który wygrał podobno Mouth Me The Music. A chłopak gra na gitarze. I to, co on robi, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego.
Nie słyszałem. Jest
to chciałem. Muszę zobaczyć.
W komentarzach jest, tak?
Nie ma. Ja dzisiaj to coś tam znalazłem. Dobry. Że prezes Kaczyński był oczarowany Patrzałkiem. Czy obejrzał Mouth Me The Music, czy nie, jakieś takie w ogóle... Nie, to była taka zbitka paralela, nie wiadomo o co chodzi, ale... Musisz to zobaczyć. Marcin Patrzałek.
Dobrze.
Chodźcie na 14 lat.
No. Chętnie.
No widzisz, tak, aż ten twój ojciec, no. A mogłeś być taki piękny. A mogłeś być tak piękny.
Łzy będą mi płynąć. No. Ja tylko chciałem nauczyć się grać na gitarze, żeby móc usiąść z dziewczyną nad brzegiem morza, rozpalić ognisko i móc jej zagrać. This is gonna be lonely summer. And I feel the emptiness. Oh, let us make a friend for me. Filled with a kiss.
Krzysztof Porzingis przesuwa się w górę.
Porzingis.
Porzingis.
Krystian Pożygacz?
Pożygacz.
Przesuwa się w górę, czyli Denver się martwi chyba, że nie kapnie.
To się mówi, że Orlando.
Tak, widziałem Moku Draft Express, który oglądałem tydzień temu, ostatni raz, czy od razu po tym, był Kristaps Porzingis przysłowany do Orlando Magic. Czy Kristaps Porzingis jest obrońca obręczy, czy to taki typ gracza? Nie wiem.
No, może masz na rzecz, co zauważyłem, że będzie drugi Górek Nowicki.
Nie nazywają się Andris, mieszkają w Rydze. Jasne, okej, okay, nie wiem, no to przekonamy się. Niewiele wiem o Kristapsie Porzingisie poza 25 minutami oglądania Porzingisa na poziomie europejskim.
No to jest sporo.
Jestem w szoku, jak wyrósł Mario Hezonia. Jak jego atletę koszykarza wyrósł.
Ale ty słyszałeś o tym? Ja nie wiedziałem o tym. I tak wczoraj przygotowując się trochę do tych rozmów, które czekają nas na dzisiejszej przyszłości.
Jezu, na ciebie. Od trzecia palma z rzędu przerażasz mnie, gdy mówisz o tym, że czeka nas w najbliższej przyszłości 8 dni przerwy. Co my będziemy robić? Co my będziemy robić? Jak my to przetrwamy? Właśnie przetrwamy, jeśli będziecie dziewczyny robić sobie zdjęcia z puszkami.
Tak, będziemy porównywać, potem będzie ranking.
Dokładnie. O to chodzi. To jest nasz cel. Musimy jakoś to przetrwać razem z waszymi piersiami. Dobrze, przepraszam.
że on po konkursie Danków tego roku, gdzie Zach Lawine, jak pamiętasz, wykonywał różne dziwne rzeczy, on przyszedł na trening i zrobił te same Danki i powiedział, what the fuck.
Mario. Super Mario.
Podoba mi się ten chłopak, bo on się taki jest poziom dosyć, taki jak to się mówi, koki.
Tak, on był koki jako już 16-latek. I to jest, to była taka pierwsza charakterystyka, jak oglądałem go na żywo, na tych mistrzostwach Europy Under 18, które były w Polsce, we Wrocławiu 3 lata temu, jeśli dobrze pamiętam. Rok, bo tak. Od początku do końca oglądałem na żywo. Mario Hezonia był koki, bardzo arogancki. Bardzo arogancki.
To dobrze.
Kojarzy mi się...
Że gdybym zagrał rok w koledze, byłbym pierwszym numerem draftu.
No coś takiego. How
crazy is that?
Mhm. Co jest fajne u Mario Hezonii, to jest to, że to jest potencjał na two-way playera w NBA.
No, ja nie wiem, jak tam tego obroną.
Ale no właśnie, ta obrona jest czymś, co stało się, przynajmniej tak jak czytałem i oglądałem Mike'a Schmitza i gdzieś tam jeszcze na stronie European Adventures, nie pamiętam jakiej, czytałem też taki scouting report Mario Hezonii, to ta obrona jest właśnie historią tutaj Mario Hezonii w Europie teraz. Że on już w wieku 20 lat na tym poziomie gdzieś tam euroligowym jest bardzo dobrym obrońcą.
Bardzo
to jest taka historia. Jak to się przyłoży do amerykańskich atletów, nie wiem, ale widziałem, jak on fajnie, dobrze wygląda, atletycznie, naprawdę, nieźle. Ciekawie, z kim się skojarzył? Skojarzył mi się z jakimś graczem od razu... Aha, skojarzył mi się... Ale nie, to będzie złe porównanie do tego gracza. Nie, to nie będę go używał, muszę się zastanowić, to było złe skojarzenie.
Dobrze.
Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś informacje tutaj? Co tam w Denver? Widziałem, że są jakieś historie. Ja byłem wczoraj na urodzinach wieczorem, daleko za Warszawą i nie wiem, nie miałem kiedy spojrzeć na rzeczy wczoraj wieczorem, tylko sprawdzę. No wszystko jest tutaj.
John Jenkins dzisiaj jeszcze zagrał. No,
tak, zagrał w końcu. John Jenkins był plusowy w tej serii, był plus 2, tak. Nie wiem. Coś jest o Denver, to napisał o tym Adam, że tam chyba Farid i Lawson nie mieliby nic przeciwko, gdyby mieli opuścić klub.
No to bardzo mówię, to myślę, że będzie jakieś coś, no. Pójdą jakieś wysokie piki.
Dobrze, mój drogi. Wiesz co, będziemy już kończyć dzisiaj.
Dobrze.
Tak, bo już dotarliśmy
do... Jak typujesz na finał dzisiaj?
Wielu punktów. Na finał Pucharu Europy.
Tak.
Widuję Hiszpanów już od 2 dni tutaj. Oni sobie tutaj siedzą na Saskiej Kępie.
Aha.
Mają taką tutaj hiszpańską knajpę i oni tam siedzą. 2 razy już widziałem w tej samej knajpie.
Smaki Hiszpanii.
Gra. Ukraińców natomiast nie widzę, bo chyba niełatwo ich rozróżnić.
Dobrze.
Tłumu.
Tak, Polaków, no tak, oni wejdą z takimi tymi. To myślę, że to są kibice Lecha Poznań, a to są kibice Dnipro. To jak widzisz kibiców Lecha Poznań, no to wiemy, jak się czujesz. Chowasz się po prostu i uciekasz, bo boisz, że z domu się jakaś szyba rozbije.
Tak. Gdyby to był Lech, to ja bym z domu nie wychodził. Wiesz co? Sevilla Dniepropetrowsk, taki jest finał, tak? Ja się dopiero wczoraj wieczorem dowiedziałem dokładnie. Wiedziałem, że ktoś gra z Hiszpanii i dopiero na urodzinach się dowiedziałem, że to Sevilla. Znaczy nikt nie mógł mi powiedzieć, to w końcu sprawdziłem.
Aha.
Bo były już pomysły tego typu, że to gra kraj z Francji, jakiś zespół, a ja tu na szalikach. Oni mają takie ładne szaliki z Andaluzja napisane. A Andalucia jest napisane. Bardzo ładne szaliki, wszyscy mają takie tutaj. Co chodzą. Poza tym zimno jest trochę w Polsce, więc szalik.
Nie, myślę, że tam chyba powinni kurtki wziąć, czy czapki mają, może czapki, bo można jakieś interesy zrobić na boku.
Wszyscy mają długie włosy.
No tak.
Hiszpanie, których widuję. I Hiszpanki, bo Hiszpanki też są, nie mają wątków. Wiesz co? Typuję, że wygra jejku. To ma być polityczna opinia. Czy nie? Czy czysto piłkarska? No stawiam na Sevillę. Wydaje mi się, że jednak Sevilla jest tutaj zespołem. Tym bardziej oni są lepiej zorganizowani w ataku niż Dniepr. Nie wiem, czy widziałeś ostatnie mecze Dniepra, ale mam taki kłopot.
Nie udało mi się.
A ty? Jak stawiasz?
Myślę, że Sevilla jest poza konkurencją.
Dobrze, więc
To się dzisiaj odbędzie tutaj obok. Mam nadzieję, że nie będzie głośno. Dobra, mój drogi, to będziemy się żegnać i będziemy jutro rozmawiać o meczu numer 5 Houston Golden State, który skończy się wynikiem
'Golden State Houston' czy powiedziałeś 'Golden State Cleveland'? Nie, to wygra blowout Golden State.
Okej. Okay. Dobra. A ja tak będę, wiesz, oglądał i tak, to się wydarzy.
Tak będę troszkę trzymał ten.
No, nie, że trzymał, ale tak, wiesz, tak bym się chciał pośmiać trochę jutro rano, tak. Znaczy nie z Golden State, tylko z całej sytuacji, że ojejku, Houston, co ty robisz, Houston, ojej, Houston, głowa mnie boli, Houston, Houston, nie mam czasu, Houston, nie dzisiaj, coś takiego. Dobrze, trzymaj się, mój drogi.
Na razie, cześć. Hej.